Radio Stargard 93 FM.
Barbara Gądek, dzień dobry Państwu. W niedzielę 20 grudnia witam Państwa i zapraszam do wysłuchania audycji Summa Summarum. Zapraszam też do komentowania na profilu facebookowym Radia Stargard. W audycji podsumujemy mijający rok. Co dobrego wydarzało się w Stargardzie, a co się nie udało? Rada Ministrów w lipcu podjęła decyzję o zmianie nazwy naszego miasta. W związku z tym już za parę dni Stargard przestanie być szczeciński. I o tym między innymi rozmawiamy. Moimi Państwa gośćmi w studiu są radna Rady Miejskiej Mariola Ładasiewiec. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Sekretarz miasta Zdzisław Rygiel.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pan Waldemar Kolasiński z Zakładu Usług Komunalnych.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Oraz pan Jan Zenkner, prezes Towarzystwa Przyjaciół Stargardu.
Dzień dobry Państwu.
To właśnie Towarzystwo Przyjaciół Stargardu zabiegało o zmianę nazwy miasta już od 16 lat. Dlaczego? W czym Państwu przeszkadzał przymiotnik szczeciński?
Przepraszam. Zabiegając, nie myśleliśmy o tym, że nam coś przeszkadza, tylko raczej, że to może dużo wnieść. Czyli bardziej tak pozytywnie, że się tak wyrażę.
A na przykład co wniesie?
Po prostu my mamy tysiące argumentów, w związku z tym, żeby nikogo nie zanudzić, a tylko może...
Pierwszych pięć.
Pierwsza rzecz to jest historyczna przesłanka, ponieważ nasze miasto jedynie pomiędzy 50. rokiem, wtedy kiedy to jednym podpisem ministra niejakiego Wolskiego podczas pełnej nocy stalinowskiej zostało nazwane Stargardem Szczecińskim, no a później, żeby to odwrócić, trzeba było 16 lat. Druga sprawa to jest po prostu kwestia tak jakby takiej dychotomii, którą niesie ta nazwa, a mianowicie krótko i węzłowato. Szczecin jest szczeciński, a Stargard jest stargardzki. Trzecia sprawa, kwestia możliwości wymówienia tego. Mamy tutaj wiele przykładów, choćby w największych firmach, które funkcjonują w naszym mieście. Nie będę też długo wymieniał. Proszę sobie przypomnieć, że jest Bridgestone Stargard. Ponadto mieliśmy do czynienia z firmą, która jest naprawdę firmą ekspercką, jeżeli chodzi o tworzenie marek. Urząd Miejski zwrócił się swojego czasu o taką ekspertyzę do tejże firmy i jednoznacznie po bardzo wielu badaniach, rzetelnych badaniach robionych zresztą w całej Polsce, firma jednoznacznie stwierdziła, że nie można budować marki miasta z taką nazwą.
Czyli krócej, łatwiej
i przyjemniej.
I szybciej i przyjemniej. Szybciej. A kto za to zapłaci? Zapłacimy za wymianę dokumentów mieszkańców?
Znaczy, no to jest kilka warunków było, zanim prezydent miasta zdecydował się poprzeć tę inicjatywę już w sposób formalny. No pierwszy podstawowy to był taki, że pojawiła się inicjatywa organizacji pozarządowej, jaką jest Towarzystwo Przyjaciół Stargardu, więc formalnie rzecz biorąc musieliśmy zapytać mieszkańców, co sądzą na ten temat i zostało zorganizowane w 2011 roku trwające 2 miesiące konsultacje i w tych konsultacjach mieszkańcy opowiedzieli się za wprowadzeniem zmiany nazwy miejscowości. To już było to zielone światło dla podjęcia wszelkich działań, które miały spowodować doprowadzenie do tej sytuacji. No i w tak zwanym międzyczasie pojawiało się wiele różnych trudniejszych i łatwiejszych momentów. Te trudniejsze to oczywiście dokumenty. No musieliśmy czekać na wejście w życie nowej ustawy o dowodach osobistych. Ona weszła w życie dopiero 1 marca 2015. Stąd właśnie wejście w życie zmiany nazwy miejscowości od 1 stycznia 2016. Wcześniej to nie było możliwe. No i w tym roku udało się tu z dużym stawiennictwem i dużą pomocą pani poseł Zofii Ławrynowicz. Kilkukrotne nasze spotkanie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w Ministerstwie Infrastruktury spowodowały, że udało się wprowadzić takie zmiany w dwóch istotnych ustawach, to jest w ustawie o kierujących pojazdami oraz ustawie o prawo o ruchu drogowym, że mieszkańcy w momencie, kiedy zmiana nazwy wejdzie w życie, nie będą musieli zmieniać trzech podstawowych dokumentów, to jest dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego ani prawa jazdy. Więc to są te najistotniejsze kwestie związane ze zmianą nazwy miejscowości.
Czyli podczas kiedy będzie wystawiany nowy dokument, już będzie...
Tak, od 1 stycznia każdy nowy dokument, który będzie wydawany, będzie miał już nową nazwę. Natomiast wszystkie dokumenty, które były wydane przed dniem wejścia w życie zmiany, pozostają ważne.
Ale już 4 stycznia urzędnicy powinni mieć nowe pieczątki, druki, papiery firmowe?
Tak, oczywiście. To takie koszty się pojawią, to nie ulega żadnej wątpliwości. To każda zmiana, jakakolwiek by nie była, ona nosi za sobą pewne koszty. Ja myślę, że jednak biorąc pod uwagę sam fakt, jaka była promocja miasta przez cały ten okres, kiedy były prowadzone działania związane z zmianą nazwy miejscowości, te wszystkie informacje, które pojawiły się na antenach największych ogólnopolskich dzienników, prasy, telewizji, internetu, to są niebotyczne pieniądze. W życiu nie stać byłoby nas na przeprowadzenie tak ogromnej akcji promocyjnej, więc myślę, że spokojnie zostało to nawet nie chcę użyć słowa zrównoważone, bo to powielokroć zostały te koszty zwrócone.
Mm-hmm. Pani Mariola?
Ja chciałabym dodać jedynie, że również nakręca to koniunkturę, dlatego że będą nowe pieczątki, będą nowe nazwy ulic, więc nowe miejsca pracy, więc troszeczkę zarobią też i nasi mieszkańcy Stargardu. A chciałabym dodać, że w ciągu bez mała 900-letniej historii naszego grodu nazwa miasta była zmieniana około 25 razy, więc to nie jest pierwszy raz. I co dla mnie najważniejsze, dla mieszkanki Stargardu, jest to moje miejsce na ziemi. Ważne jest to, że może wzmacniamy nasz patriotyzm lokalny. Budzimy tożsamość narodową w sytuacji, kiedy tak dużo ludzi wyjeżdża. Dobrze by było, gdyby wracali do mojego Stargardu, do naszego Stargardu. Nam tak bardzo zależy na tym, żeby to był Stargard, więc myślę, że to przesłanie zrozumieją też młodzi ludzie, którzy masowo wyjeżdżają i będą chcieli tu wrócić.
A takich pytań organizacyjnych jeszcze pewnie jest więcej, bo jeśli na przykład 30 grudnia wysyłamy pismo z urzędu, to dotrze ono do adresata 1 stycznia już z nową nazwą? Czy jeszcze z tą starą?
Nie, no oczywiście do 31 grudnia używamy nazwy obowiązującej. Natomiast no, tu nie bałbym się o docieranie jakichkolwiek przesyłek, bo jak wszyscy doskonale wiemy, obowiązują kody pocztowe. Kod pocztowy się nie zmienia, pozostaje taki sam.
Najważniejsza dla mieszkańców informacja jest taka, że nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z wymianą dowodów osobistych, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. A za chwilę porozmawiamy o podsumowaniu roku.
93 FM. Radio Stargard na święte.
Barbara Gądek, summa summarum, podsumowujemy rok. Co dobrego wydarzyło się w mieście, co uznaje pan in plus? Panie Zdzisławie, Zdzisław Rygiel.
Znaczy w zasadzie wszystkie zadania, które były zaplanowane, zostały zrealizowane, więc w ogóle rok 2015 to był taki rok, gdzie kończyliśmy inwestycje, które były finansowane ze środków zewnętrznych. 2016 to jest taki moment, gdzie możemy się przygotowywać do nowej perspektywy unijnej, więc on będzie nieco spokojniejszy, on będzie raczej będzie skierowany ku temu, żeby przygotować odpowiednie projekty. Natomiast zaczęliśmy mówić o zmianie nazwy, którą traktujemy też jako jeden z przykładów
na to, co się
taką
udało.
Oryginalną promocję. I ten rok bieżący na pewno możemy powiedzieć, że był bardzo udany, jeśli chodzi o promocję miasta, bo przypomnę tylko sukcesy Błękitnych, którzy doszli do półfinału Pucharu Polski. To się odbiło szerokim echem nie tylko w naszym kraju. To wszystko działa na korzyść miasta, na jego rozpoznawalność, na jego skojarzenia. Do tego doszła cała akcja promocyjna związana ze zmianą nazwy miasta, to wszystko ze sobą bardzo ściśle współgrało i tak naprawdę efekt, tak mi się wydaje, został osiągnięty. Czyli
a co się nie udało?
Nie potrafiłbym pani tak wymienić jakiegoś takiego przykładu, którym można byłoby powiedzieć, że rzeczywiście zakończył się klapą, czy można byłoby powiedzieć, że się nie udało. Myślę, że to był dobry rok. To był dobry rok dla miasta. Pojawili się nowi inwestorzy, pojawiły się nowe miejsca pracy. No oczywiście chciałoby się, żeby tego było jak najwięcej. Także nie szukałbym tutaj.
Pani Mariola, udał się rok?
Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim dlatego, że powstał Monar. Placówka, o którą bardzo walczyłam, o którą bardzo zabiegałam. Monar jest, funkcjonuje, a jak bardzo jest potrzebny, no to wszyscy słyszycie państwo doniesienia o tym, jakie żniwo zebrał mocarz. Więc nie wyobrażam sobie, żeby bez Monaru tak duże miasto mogło funkcjonować. Jest Monar, przyjmuje ludzi. Młodzi ludzie nie muszą mieć pieniędzy, żeby dojechać do innej placówki, mogą po prostu przyjść na piechotę. co się nie udało. Natomiast składam interpelację dotyczącą oddziału detoksykacyjnego. Również jest to związane z Monarem, to znaczy może nie tak z Monarem, ile z narkotykami, ponieważ oddział SOR Stargardzki przyjmuje bardzo dużo osób, które są pod wpływem środków psychoaktywnych i no, często nie może się zajmować ludźmi, którzy przychodzą z bólem na przykład brzucha, ponieważ muszą ratować ludzi, którzy są pod wpływem na przykład mocarza. No tego się nie udało niestety stworzyć. No boleję nad tym bardzo, ale mam nadzieję, że będzie to zadanie, które w jakiś sposób może za rok, może za dwa zostanie zrealizowane.
Zakład Usług Komunalnych ma sukcesy i porażki?
Tutaj jako największy sukces miasta uważam pozytywny efekt ekologiczny działań miasta. Zmalała liczba dzikich wysypisk, mieszkańcy coraz chętniej segregują odpady, z gospodarstw domowych praktycznie odbierane są wszystkie odpady.
Rzeczywiście w lasach, w naszym powiecie, w powiecie stargardzkim, jest mniej dzikich wysypisk?
Jeżeli chodzi tutaj o miasto Stargard, oferta świadczonych usług przez miasto jest tak bogata, że wszystkie odpady bez problemu można oddać. Wszystkie odpady, które powstają w gospodarstwach domowych.
Można,
ale to powoduje, że już nie ma sensu, nie ma potrzeby wywożenia tego do lasu i to znajduje odzwierciedlenie w tym, że faktycznie w 2014 i w 2015 coraz mniej tych dzikich wysypisk usuwano.
A jest coś, co uznałby pan za porażkę w tym roku?
Trudno tutaj mówić o porażkach. Na pewno sama gospodarka odpadami wymaga od mieszkańców wiele wysiłku, aby wysegregować odpady, aby je wydzielić, oddać, a generalnie wiąże się to z ponoszeniem wyższych kosztów przez wszystkich mieszkańców.
Towarzystwo Przyjaciół Stargardu pewnie ma same sukcesy, bo za sukces uznają państwo Stargard.
No bezwzględnie. Bezwzględnie same sukcesy to się podobno ma w niebie. W każdym razie dla naszego towarzystwa ten rok był zupełnie przyzwoity, jeżeli chodzi o naszą działalność, czyli po prostu no chyba nawet większą ilość występów w piwnicy, żeśmy mieli publikacje, sporo takich rzeczy, które nam się udały. No i oczywiście główną rzeczą, której żeśmy praktycznie na kanwie, której wraz z utworzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku swojego czasu w ogóle powstało Towarzystwo Przyjaciół Stargardu, czyli rzeczywiście przywrócenie Stargardowi jego właściwej historycznej nazwy i to rzeczywiście jako przedstawiciel naszego towarzystwa mogę uznać za sukces, choć raczej tak po prostu staramy się nie w tych kategoriach, tylko po prostu świetnie, że to się udało. Świetnie,
i będziemy to świętować wszyscy pierwszego.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie.
31
tak jest,
grudnia i
tak
pierwszego
jest, pełnym przekonaniem.
Co się zmieni od nowego roku? Na przykład zmiana w podatkach od nieruchomości. Ustawa: wszystkie podatki do 100 zł muszą być zapłacone do 15 marca, a nie jak do tej pory w ratach albo na koniec roku.
No to są takie niespodzianki przyszykowane dla mieszkańców przez rząd, przez poprzedni rząd. No to szykujemy w miesiącu styczniu taką dużą kampanię informacyjną, tak żeby mieszkańcy nie byli tym zaskoczeni, bo
to
jednak...
Bo to dla najbiedniejszych
tak,
nie wesoła wiadomość, do tej pory podatki
raz, nie
można
wesoła,
było płacić.
Dwa, że ludzie są po prostu przyzwyczajeni do określonego sposobu płacenia tego podatku od nieruchomości. No ja już... No trudno to komentować, są
tak
takie
jest,
decyzje,
do tego się
inne, tak po prostu jest.
Dostosować.
No, my jesteśmy tu jak gdyby tylko jedynie pośrednikiem tej złej wiadomości. Pewnie jak zazwyczaj posłaniec dostanie po głowie i również w tej sytuacji.
No nie zabija natomiast, się posłańca, natomiast musi to wytłumaczyć.
No, musi to wytłumaczyć, ale bierzemy to na siebie, spróbujemy tak pomóc mieszkańcom, żeby mogli sobie poradzić z tym problemem.
Od nowego roku na targowisku przy ulicy Reja handlować będzie można za darmo i to jest ta dobra wiadomość.
No to prawda, rzeczywiście. Ta zmiana została zaproponowana radnym i tutaj jest pani Mariola, to możemy serdecznie podziękować radnym, że przychylili się do tej inicjatywy prezydenta miasta. Ona wynikała z jednego prostego faktu. Zmienił się zapis w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Tam do tej pory była sztywny taki zapis i taka reguła obowiązująca, że opłata targowa po prostu musi być wprowadzana przez Radę Miejską. Ta drobna różnica polega na tym, że zastosowano tam dodatkowe słowo, może być wprowadzona. Więc to nam pozwoliło na skoro może być, to znaczy, że nie musi.
Że, tak.
Stąd wziął się ten pomysł, żeby zlikwidować tą opłatę. Oczywiście również zmniejszająca się ilość środków, która była wpłacana przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, też miała na to wpływ. No, nie ma się co tu oszukiwać. To już trzeba z mieszkańcami zawsze trzeba mówić otwarcie o wszystkich kwestiach dotyczących określonych inicjatyw.
Ale żeby nie było tak słodko, to od stycznia 2016 roku zapłacimy więcej za śmieci. I rozliczać się będziemy według wielkości gospodarstwa domowego. To jest zmiana radykalna.
No, nie należy postrzegać tego jako tylko podwyżkę. Nastąpiła zmiana metody naliczania opłat. Wcześniej naliczano od powierzchni, teraz od gospodarstwa domowego, od 1 stycznia. Zmiany te zostały wymuszone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która weszła w życie od 1 lutego 2015. Zmiany te spowodowały, że w części gospodarstw niestety będzie to oznaczało podwyżkę, ale
nawet
w części...
100%.
Tak, ale w części będzie oznaczało albo obniżenie opłat, albo pozostanie przy tych samych opłatach. Zmiana ta, tak jak wspomniałem, została wymuszona ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W Stargardzie system został wdrożony w bardzo dobry sposób. Chronił gospodarstwa wieloosobowe, rodziny wielodzietne. Nie nastąpił bardzo duży wzrost opłat. Ale zmiana ta spowodowała, że tych wszystkich zalet nie można było przenieść już po nowelizacji ustawy. Tutaj już nie można było naliczać tak, jak postanowiła gmina. Należało przy tym właśnie wybrać inne rozwiązanie i postanowiono jako najbardziej optymalne rozwiązanie, że w Stargardzie będzie funkcjonowała metoda naliczania opłat od gospodarstwa domowego, czyli naliczona na istnienie każdego gospodarstwa domowego.
Nie unikną państwo krytyki, bo jak rozmawiałam z mieszkańcami, to mówili, skarżyli się, że do tej pory za 60-metrowe mieszkanie bez segregacji opłata wynosiła około 30 zł miesięcznie, a od stycznia za to samo gospodarstwo domowe, trzyosobowe, z jednym dzieckiem zapłacą 100 razy, znaczy 100% więcej. Będą płacić 78 zł lub 60 w przypadku, gdy
tutaj chciałbym
gdy
zauważyć,
będą segregować.
Że... Posłużyła się pani właśnie tym określeniem odpady niesegregowane. To był taki postulat mieszkańców, między innymi radnych i tak dalej, gdzie do tej pory różnica między odpadami segregowanymi a niesegregowanymi wynosiła tylko 20%. Oczywiście musimy osiągnąć efekt ekologiczny, a więc zwiększono tą różnicę, aby mieszkańcy coraz chętniej segregowali odpady i tu faktycznie nastąpił wzrost, jeżeli chodzi o stawki przy opłatach za odpady niesegregowane. Tak jak wspomniałem, metoda została ustalona w ten sposób, że teraz każde gospodarstwo, że koszty funkcjonowania systemu zostały rozłożone na wszystkie gospodarstwa domowe. Koszty te określono w niższej wysokości w zabudowie wielorodzinnej, gdzie faktycznie koszty odbioru tych odpadów są niższe i wyższe w zabudowie jednorodzinnej. I tak jak wspomniałem, dla części gospodarstw oznacza to podwyżkę, ale dla części również obniżenie opłat.
W przeciwieństwie do opłaty od ilości osób oraz ilości zużytej wody, to metoda od gospodarstwa właśnie chroni osoby, rodziny wielodzietne. Gospodarstwo sześcioosobowe płaci tak jak trzyosobowe.
Tak, zdecydowanie tak. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie istnieją gminy, w których na przykład wybrano metodę od osoby. Początkowo opłata dla takiej pięcioosobowej rodziny wynosiła 45 zł. Od 1 stycznia te rodziny będą musiały zapłacić ponad 100 zł, powiedzmy 105 zł. W Stargardzie uniknęliśmy tego problemu, ponieważ maksymalnie właściciel domu jednorodzinnego zapłaci 60 zł, a właściciel mieszkania w bloku 40 zł.
Jeżeli można,
bardzo
ja
proszę.
Byłam przeciwna, głosowałam przeciwko tej ustawie. Uważam, że kwoty naliczane są zbyt wysokie. Obawiałam się bardzo tego, żeby nie było tak jak u Gogola w Martwych Duszach, żeby były liczone osoby, których tu po prostu nie ma. Uważam, że koszty są za wysokie, no i dlatego głosowałam ja i mój klub przeciwko podwyżkom.
Więcej... Znaczy,
jeśli można, tylko, bo
proszę.
Mówimy o kosztach i o tym, że one rzeczywiście w konkretny sposób doskwierają mieszkańcom, ale nie zapominajmy o tym, że no to nie miasto wymyśliło system związany z selekcją tych odpadów. To zostało nałożone przez Unię Europejską. My do roku 2020 musimy dojść do takiego momentu, w którym 50% śmieci będzie segregowanych, to znaczy, że 50% będzie odzyskanych. To jest właśnie ten problem. I my tak naprawdę jesteśmy na początku tej drogi. Musieliśmy znaleźć takie rozwiązanie, które będzie chroniło z jednej strony gospodarstwa wielorodzinne, z drugiej w maksymalny sposób rozłoży te koszty w jak najmniejszy sposób dotykając i tak próbując znaleźć jakiś złoty środek, zaproponowano tą, a nie inną metodę. Natomiast zawsze będą skrajne przypadki. Panie dyrektor, jakąkolwiek byśmy metodę nie wprowadzili, zawsze będzie skrajny przypadek. I ten, o którym pani mówi, ja wiem, że to jest trudna sytuacja dla tych rodzin, ale to jest od 1,5 do 3% rodzin, które będą miały taką sytuację, o której pani redaktor mówi. Natomiast w pozostałych przypadkach te różnice będą zdecydowanie mniejsze.
I to mieszkańcy muszą się przygotować, że to nie jedyna, nie ostatnia podwyżka, jeśli chodzi o opłaty za śmieci, bo pewnie będzie jeszcze jedna za rok, za dwa.
Nie. Co to możemy spokojnie, już w tej chwili możemy uspokoić mieszkańców, że absolutnie w najbliższych latach nie będzie, z inicjatywy prezydenta na pewno nie będzie żadnych propozycji, które miałyby powodować zwiększenie opłaty za gospodarkę odpadami.
Woda i ścieki już w tym roku zdrożały. Czy to w ogóle nie koniec podwyżek, czy jeszcze jakieś się szykują?
Tak jak wspomniał tutaj pan Zdzisław Rygiel, żadnych podwyżek w zakresie gospodarki odpadami nie rozważamy, nie szykujemy. Tutaj przy rozważaniach dotyczących wyboru metody też brane było pod uwagę to, aby ta opłata była stabilna i aby ona nie wzrastała w kolejnych latach.
Zmiana metody była konieczna, ponieważ rząd znowelizował ustawę o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Segregacja śmieci i zmniejszanie ich składowania na wysypiskach ma chronić środowisko naturalne. I taki jest cel, a koszty być muszą. Za chwilę wracamy do tematu.
Twoje pierwsze radio Stargard.
Kto z państwa siedział już na młodzieżowej ławce? Dla tych z państwa, którzy nie wiedzą, jak wyglądają młodzieżowe ławki, to są takie ławki, na których można siedzieć na górze oparcia, bo one nie mają tradycyjnego siedziska, tylko sam drążek na oparcie dla stóp. W Stargardzie zamontowano takie ławki w skateparku przy boisku przy ulicy Tańskiego. Kto siedział?
Ja siedziałam i powiem państwu, że całkiem fajnie się siedzi, chociaż wolę tą ławkę dla zakochanych, gdzie trzeba siedzieć blisko siebie, a z tyłu jest serce.
Bo trochę u góry siedzi się niewygodnie.
Nie, wygodnie, tylko po prostu ta dla zakochanych jest ładniejsza.
Pan siedział?
Niestety nie siedziałem na ławce tej młodzieżowej, ponieważ nigdy nie preferowałem właśnie takiego sposobu siedzenia, ale samo zamontowanie tych ławek było właśnie wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniu tych osób, które z tej formy korzystają. Faktycznie korzystałem z innej ławki, która znajduje się w Parku Chrobrego, druga przy Alei Spacerowej, z ławki dla zakochanych.
I co?
Te ławki również zamontowano dla tej grupy mieszkańców, którzy chcieliby właśnie tej formy skorzystać.
Chciałam zapytać, czy się pan zakochał, czy już z zakochaną pan tam usiadł?
To już mam za sobą, także jeżeli chodzi o...
Nigdy nie wiadomo.
Aczkolwiek zawsze mogę korzystać z tej formy odpoczynku.
Są w Stargardzie, zresztą nie tylko w Stargardzie, jeszcze takie kamienice, żeby już tak zmienić temat, w których mieszkania nie mają łazienek, nawet samych ubikacji. Wychodki są na podwórkach, a w wersji luksusowej na przykład na półpiętrze. I to się wydaje nie do przyjęcia, jednak tak jest. Na przykład na Piłsudskiego.
Nie tylko na Piłsudskiego. Na Piłsudskiego może w tej kamienicy przy numer 17 nie ma tak. Natomiast przy ulicy Wojska Polskiego, przy Okulickiego, przy Bydgoskiej, przy Brzozowej takie toalety są. I oczywiście przy mojej ukochanej ulicy Wojska Polskiego tych toalet jest mnóstwo. Jeżeli one są jeszcze na korytarzu, to pół biedy, natomiast są takie, które są poza budynkiem i na przykład dzieci, które mieszkają w tych mieszkaniach, muszą wyjść przez podwórko, ciemne, nieoświetlone i idą do toalety, która jest nieogrzewana, w której nie ma umywalki, żeby mogły sobie umyć ręce i to jest dla mnie taką porażką naszych dokonań miejskich.
Państwo radni to widzą i co?
No i próbujemy coś z tym zrobić. Wielokrotnie zgłaszamy interpelację dotyczącą na przykład budynku przy ulicy Piłsudskiego 17, gdzie mieszkają ludzie powyżej 80 roku życia. Pan jest po udarze i ci państwo dzwonią do mnie i proszą, żebym ja im pomogła, żeby stamtąd, z tego mieszkania zostali przeniesieni, dlatego że właściciel budynku wyburzył jedną ścianę i w tej chwili ten dom grozi zawaleniem. Oni, jest im tam zimno, jest im tam źle. No całe szczęście, że lato, przepraszam, że zimę mamy
że
taką jak...
Zima.
Tak, bo gdyby był mróz, to byłoby im ciężko wytrzymać. Pan prezydent obiecał, powiedział, że jest priorytetem to, żeby znaleźć dla tych państwa mieszkanie. Im zresztą już proponowano lokal, który był po prostu za mały i oni z tego nie mogli, nie chcieli skorzystać. No więc takich sytuacji jest trochę.
No, ale oni tam mieszkają nie od dziś.
Tak, od czasów wojny. Oni tu przyjechali, nie wiem, oni od zawsze mieszkali tam w tym budynku.
Taki zniszczony, rozwalający się dach nie był przez cały ten czas. No, ale,
tak.
Ale podejrzewam, że rozwalił się na przykład rok temu albo dwa lata temu.
Nie, dach w tej chwili rozwala się, mówiąc kolokwialnie, dlatego, że jednej ściany budynku nie ma. Właściciel zburzył jedną ze ścian i tam jest folią to zabezpieczone, tylko cały bok domu jest zabezpieczony niebieską folią i ten dach nie ma oparcia należytego, dlatego on grozi zawaleniem. Zresztą budynek no, też nie jest w jakimś tam, nie wiem jak, dobrym stanie, ponieważ jest to budynek stary, nie remontowany od lat.
Ale dziś ci państwo jeszcze tam mieszkają? W tym momencie może nas słuchają, są tam jeszcze?
Tak, mieszkają tam ci państwo, tak.
Czy ten budynek może doczekać się remontu w tym roku?
Remontu nie.
Wyburzenia?
Tak.
Nie będzie, no trudno mi w tej chwili odpowiedzieć, bo musiałbym sprawdzić to dokładnie w Stargardzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. To jest spółka, która zarządza mieniem komunalnym w imieniu miasta w Stargardzie, więc zapewne jest tak, jak mówi tutaj pani radna, że zna doskonale tą sytuację. Jestem przekonany, że jeżeli został wniesiony wniosek o zamianę dla tych państwa, na pewno będzie to w ramach priorytetu w ten sposób potraktowane. Od kilkunastu do kilkudziesięciu lokali rocznie jest w ten sposób zagospodarowywanych. No nie jesteśmy tutaj, nie wiem, no nie chciałbym, no, zieloną wyspą, tak, jeśli chodzi o tego rodzaju problemy, no to dotyczy całego kraju. No mamy substancje komunalne takie, jakie są, oczywiście one się z roku na rok poprawiają, powstają nowe budynki, natomiast problemy nadal pozostają. No to jest kwestia naprawdę wielu lat, żeby sobie całkowicie z tym poradzić. No na szczęście w Stargardzie aż tak dużo tego rodzaju lokali nie ma, co nie zmienia faktu, że każdy
taki przypadek... Że to tragedia
przypadek,
prawie,
oczywiście, że każdy
prawie
taki
tragedia
przypadek
dla tych konkretnych osób.
Musi być w sposób jak najszybszy po prostu załatwiony.
Rząd parę dni temu przyjął nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów i ta nowelizacja przedłuża o 3 lata ważność przepisu, który nakłada na samorządy obowiązek zapewnienia lokali zamiennych tym najemcom, bo właśnie taki obowiązek gmin z końcem tego roku wygasał. I ustawa ma chronić przed bezdomnością tych lokatorów, których mieszkania nie nadają się już do zamieszkania, ale za tym nie idą żadne pieniądze. Czy miasto jest gotowe? Czy jednak utrzymanie starej substancji mieszkalnej tych lokali komunalnych jest dla miasta ciężarem?
Znaczy oczywiście, no to są określone koszty, no nie ma co ukrywać, natomiast no to już ostateczność, to już nie wiem, już trzeba byłoby znaleźć jakieś odpowiednie słowo, żeby mówić o tym, że podejmuje się działania, które na samym końcu mają kwestię związaną z bezdomnością ludzi, którzy są w danym miejscu i w danej okoliczności z określonymi problemami. No staramy się każdy taki przypadek rozkładać na czynniki pierwsze. No jest masa różnych programów w Stargardzie, są ludzie, którzy są odpowiednio do tego przygotowani, żeby starać się powielokroć rozmawiać z ludźmi i próbować znaleźć dla nich rozwiązanie. Tak, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której ludzie muszą opuszczać swoje lokale mieszkalne. Natomiast to, o czym pani mówi, o tym programie, nie, on oczywiście, tak jak obowiązywał, będzie obowiązywał nadal i jeśli będzie taka potrzeba, miasto na pewno będzie w stanie zapewnić odpowiednie lokale.
I nikt nie będzie w Stargardzie bezdomny. Są streetworkerzy, którzy walczą z tą bezdomnością. Zresztą wszyscy jesteśmy przeciwni bezdomności. Na pewno nie będzie tak, że ludzie nie będą mieli gdzie mieszkać i będą musieli się wyprowadzać na ulicę i na pewno miasto zabezpieczy miejsca dla tych osób, które będą musiały opuścić opuścić mieszkania.
Państwo radni podczas swoich dyżurów przyjmują tego typu skargi od mieszkańców?
Tak, 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 tak. Przyjmujemy, przychodzą mieszkańcy, którzy się żalą, którzy proszą o pomoc. Często, bardzo często są to kwestie prawne, dlatego że tak jak na przykład mieszkańcy na Wojska Polskiego, na Piłsudskiego 17, tam dziwnie został podzielony ten lokal, jeśli chodzi o własność. Dlatego ci państwo potrzebowali pomocy w zakresie właśnie porady prawnej.
Dlaczego nie będzie zabawy sylwestrowej? Zmieniamy temat. Dlaczego nie będzie zabawy sylwestrowej plenerowej w Stargardzie?
Znaczy zabawy sylwestrowej plenerowej w Stargardzie od kilkunastu lat nie ma. To
no
jest,
właśnie dlaczego?
No to wynikało tylko i wyłącznie z takiego faktu, że ostatnia, która była organizowana, no niestety zakończyła się dosyć niewesoło dla wielu osób, które z niej korzystały. No, kilka znalazło się osób nieodpowiedzialnych, które butelki, z którymi przyszło, pozbywało się tych butelek,
no
ale
i to
niestety...
jest kara teraz przez wiele lat?
Nie, to nawet nie jest kara, no to był taki moment przed kilkunastu lat, który się wydarzył, taka sytuacja. Prezydent Pajor, kiedy został prezydentem w roku 2002, pod koniec roku, no, podjął decyzję, że będą przygotowywane paczki dla rodzin wielodzietnych i myśmy pod koniec roku zawsze w tym okresie wigilijnym, no, przeznaczane na to były pieniądze. No, teraz jest taki moment przełomowy, nie ma co ukrywać, 31 grudnia 2015, 1 stycznia 2016, więc zapadła decyzja, żeby spotkać się z mieszkańcami właśnie tutaj przed Stargardzkim Centrum Kultury i wspólnie przywitać tą zmianę nazwy miejscowości.
No, okazja do wspólnego świętowania i fajerwerków jest wyjątkowa.
No i te fajerwerki, to wspólne świętowanie na pewno będzie w tym roku. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jeżeli...
I może będzie to tradycja nowa.
Może będzie to tradycja. No, wszystko zależy od tego, jak mieszkańcy do tego podejdą. Jeśli będą chcieli, zobaczymy, że jest takie zapotrzebowanie, to sprawa jest otwarta.
Czy pan by się wybrał na taką zabawę plenerową?
Jeżeli chodzi o właśnie to wyjątkowe wydarzenie, jak najbardziej. Jak najbardziej jest powód do świętowania i tutaj bardzo chętnie wezmę udział.
W wielu z miastach Sylwester jest organizowany z wielkim powodzeniem. Są nawet zespoły zapraszane, różne gwiazdy. Nie przewidujemy czegoś takiego.
No z tego co wiem, to będzie profesjonalny DJ. Chyba, że mi pani zaraz powie, że to jest inaczej. Taki, który zapewni odpowiednią jakość na tej imprezie.
DJ będzie profesjonalny, natomiast...
No to możemy być spokojni.
Natomiast no,
nie, to tak naprawdę, jeśli ktoś chce te kilka godzin spędzić w określonej atmosferze, to naprawdę myślę, że to jest sprawa drugorzędna. Oczywiście miło by było, gdyby się pojawiły gwiazdy, tylko pamiętajmy, że za tymi gwiazdami no, stoją potężne pieniądze, to nie są małe pieniądze, bo takie rozeznanie mamy, bo przecież organizowane są czy w ramach Stargardu, czy w różnych innych z okazji, z innych okazji różnego rodzaju koncerty. Wiemy, jakie są garze w Sylwestra. Ja myślę, że spokojnie. To jest taki moment, zapraszamy mieszkańców, historyczny moment, jeśli chodzi o nasze miasto. Będą fajerwerki takich, jakich jeszcze w Stargardzie nie było. Będzie naprawdę fajna oprawa muzyczna. Myślę, że możemy być spokojni, bo te osoby, które za to odpowiadają, myślę, że w 100% to gwarantują. I zobaczymy. Ja myślę, że te osoby, które będą chciały z tego korzystać, naprawdę nie będą żałowały. Będzie się działo.
I spotykamy się w centrum miasta.
Tak, spotykamy się w centrum miasta. Ja może powiem dlaczego, bo
no właśnie.
Pojawiły się z tego powodu różne komentarze.
Dlaczego
nie rynek staromiejski? Bo... Ja pamiętam, myśmy organizowali swego czasu, to było w ramach majówki, koncert Jamala na rynku staromiejskim. Pojawiło się wtedy około 3000 osób. To była taka liczba, której rynek już nie wytrzymywał. Ci ludzie już byli w każdym miejscu tak naprawdę tego rynku. Gdybym powiedział, że mieszkańcy byli mało zadowoleni, to pewnie bym skłamał, bo w poniedziałek to mieliśmy po prostu kolejki w Urzędzie Miejskim z prośbami, żeby nigdy więcej nie organizować na rynku jakichkolwiek koncertów. Znaczy, ale sprawa druga, którą braliśmy przede wszystkim pod uwagę, to jest taka, że rynek staromiejski ma naprawdę ograniczenia. My nie wiemy, ile osób się pojawi tak naprawdę 31 grudnia. Tutaj jest o tyle tak duża rezerwa, że tu może się pojawić i 3, i 5, i 7 tysięcy osób i spokojnie nikomu się nie powinno nic stać.
No i można dojechać autobusem, no to prawda, z to każdej jest strony, gdzieś miasta, zaparkować tak. Samochód. Mhm. Nie mogę państwa jeszcze nie zapytać o to, co państwo sądzą na temat wczorajszych protestów w Szczecinie, w Gdańsku, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Warszawie. Państwa zdaniem demokracja w Polsce jest zagrożona?
Gdyby była zagrożona, nie byłoby tych demonstracji, wydaje mi się, a uważam, że jesteśmy mądrym narodem, mądrymi ludźmi i potrafimy wybrać odpowiednią dla nas wszystkich drogę. A że są demonstracje, zawsze były i myślę, że nadal będą. To tylko świadczy o tym, że jesteśmy myślącymi ludźmi. Mhm.
Jak pan myśli, demokracja w Polsce jest zagrożona?
Znaczy, na pewno dochodzi do takich sytuacji, w której no prawo jest traktowane w sposób, delikatnie rzecz ujmując, nie do końca taki, który... No, pan mówi tutaj, ja nie jestem sprawiedliwy, ale ja mam... Niestety odnoszę takie wrażenie, że no to prawo zaczyna być... Nawet to już nawet nie ma co mówić o interpretacji, ale...
Elementem przetargowym.
No to jest w zasadzie już, jeśli chodzi o prawo, to zaczynamy po prostu zbyt mocno uprawiać politykę niestety. Jest trójpodział władzy, jest konstytucja. Naprawdę tu nie trzeba nikogo przekonywać, jak wyglądają przepisy. Należy je po prostu stosować.
Wczoraj demonstrowali nie politycy. Zwykli ludzie wyszli na ulicę, by protestować.
No to prawda.
Państwo może wzięli udział w takiej demonstracji? Pan Jan?
Nie wziąłem, ale absolutnie rozumiem tych ludzi i rzeczywiście demonstracje były, są i będą, ale te są właśnie szczególne przez właśnie rodzaj uczestniczących w nich.
Dlaczego?
Dlatego, że mimo wszystko to świadczy o tym, że takie czerwone światełka się jednak pojawiają, jeżeli chodzi o stan demokracji u nas. Oczywiście to nie jest jakaś tragedia, bo tak jak słusznie pani radna powiedziała, bo gdyby nie było demokracji, nie byłoby...
To nie wolno byłoby
nie wolno
nam
by
protestować.
Było, jasne. Tym niemniej rodzaj uczestniczących w tych demonstracjach jest takim już sygnałem.
Tymczasem za 4 dni święta... świątecznej radości z czasu spędzonego z wyjątkowymi ludźmi i w wyjątkowej atmosferze, życzę państwu. Żeby państwo nigdy nie poczuli się Polakami gorszego sortu na przykład, ale zawsze wolnymi ludźmi, szczęśliwymi i zdrowymi i zawsze w bardzo dobrym towarzystwie. Jak państwo spędzają święta?
Ja z moją rodziną najbliższą, z moimi bliskimi, jak zresztą co roku.
Pan Jan?
Również z moimi najbliższymi, a ostatni dzień z moimi odwiecznymi przyjaciółmi.
Gdzieś pan wyjeżdża?
Rodzinnie, jak co
rodzinnie?
Roku, tak.
Wyjeżdża pan dokądś?
Tutaj, ja oczywiście rodzinnie, najbliższa rodzina tutaj związana jest ze Stargardem. Tak, ze Stargardem, także nie wybieram się na pewno święta, nie wybieram się, denikąd zostaję tutaj.
Moimi państwa gośćmi byli radna Rady Miejskiej Mariola Łada-Siwiec, sekretarz miasta Zdzisław Rygiel, Waldemar Kolasiński z Zakładu Usług Komunalnych oraz Jan Zęgner z Towarzystwa Przyjaciół Stargardu. Pięknego Bożego Narodzenia życzę państwu.
My również. Również państwu, naszym mieszkańcom, naszym obywatelom, wszystkim państwa szczęśliwego Nowego Roku i zdrowych, wesołych świąt, tak stereotypowo.
I pięknego Stargardu.
Pięknego Stargardu. Dziękujemy bardzo. Za chwilę będą wiadomości, a po nich Sposób na weekend i Konrad Pawiński. I Konrad Pawicki. Barbara Gądek, do usłyszenia państwu.
Radio Stargard. Twoje pierwsze radio.